zwierzętami, które miałoby się odbywać z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. Czas na prognozę pogody.
Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem na północnym wschodzie i na wybrzeżu. Na południowym wschodzie i południu obowiązują za to alerty przed burzami. Jutro miejscami przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie i w centrum, również burze, a na termometrach 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i na Przedgórzu do 22 na zachodzie.
Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami senator Wojciech Konieczny, przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej, był wiceminister zdrowia. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
Czy minister zdrowia powinna stracić stanowisko? Pana pytam, bo... Chyba premier dziś to wykluczył, bo mówił tak, moim zadaniem jako premiera nie jest szukanie kozłów ofiarnych.
No to mamy odpowiedź na to pytanie. Pan premier, postawił przed panią minister rok temu pewne zadania. I tutaj ja
I
myślę,
teraz
że...
też postawił w piątek przed panią minister kolejne zadania.
Ja myślę, że to już to zaufanie pana premiera jest pełne dla pani minister, no bo z jednej strony ten rok minął i można ocenić i pan premier ocenia pozytywnie i plus zapewne już są przedstawione te plany, tak sądzę, no kuluarowo jakoś, zakulisowo.
Tak,
to co ma być i
a
to jest pan premier widocznie ocenia pozytywnie.
Z koleżanką klubową Anną Marią Żukowską, która mówi, że ręka w górę ten, kto potrafi przygotować solidne rekomendacje między piątkiem a wtorkiem.
No, poniekąd tak, tylko to nie jest tak do końca, że pani minister jest spoza systemu, przyszła w czwartek i będzie teraz myśleć. Ja myślę, że ma przemyślane pewne ruchy, zresztą ma na pewno. I tak jak większość osób, które tak żyją tymi problemami ochrony zdrowia, no to może nie ma gotowych ustaw, nie ma gotowych przepisów, jakichś nie zna pełnych jakby oddziaływań jednych działań na inne sfery ochrony zdrowia, ale takie ogólne plany to mają i poszczególne partie polityczne i eksperci w tych partiach i politycy też.
No
mają.
Dobrze, to konkretnie, bo premier w piątek powiedział tak, kwestia saloników VIP, zeszytów, a więc omijania kolejek, milionerów, którzy zarabiają te miliony w sposób albo niezgodny z prawem, albo z nadużywaniem systemu, to musi się skończyć. I ja sobie myślę tak, jak skończyć z tymi zeszytami, czyli z tym omijaniem kolejek, czyli ten mechanizm, idziemy do lekarza prywatnie, lekarz, który ma praktykę prywatną, pracuje też w publicznym szpitalu i wystawia skierowanie do szpitala na jakąś operację, zabieg, to skierowanie zanosi do swojego szpitala, a potem ten szpital zaprasza tę osobę, czyli pacjenta prywatnego, pana doktora.
Mamy tutaj kilka aspektów tej sprawy, chociaż podpowiem, jak to rozwiązać. Jeden aspekt jest taki, że to nie do końca jest tak, że lekarz z prywatnego gabinetu nie może skierować do szpitala, że wprowadzimy
oczywiście,
taki,
że może. Chodzi
taki,
o to,
ale że taki stuprocentowy
że
zakaz
potem
wprowadzić.
Się omija
tak, wiem,
kolejkę,
ale musimy sobie to zaznaczyć, no bo to wtedy byłaby taka sytuacja, że nie wiem, ktoś jest prywatnie u ginekologa, będąc w ciąży, ten ginekolog coś zauważył, co się dzieje, ale przepraszam, mnie nie wolno
to
skierować.
Byłby absurd.
Proszę się jutro zgłosić do poradni, tam do kolejki, bo ja nie mogę skierować. No więc to jest prawo pacjenta, że jeżeli lekarz coś u niego
ale
zobaczy...
Pan doskonale wie, o tak, co pytam.
Ale ta druga rzecz, no więc, ale ja się boję zawsze takiego wylania dziecka z kąpielą, bo medycyna nie jest taka prosta. No więc ten mechanizm, sądzę, że w pierwszym takim ruchu można by dokonać pewnego zakazu tutaj łączenia tej prywatnej praktyki z funkcjami kierowniczymi w ochronie zdrowia. Znaczy z funkcjami ordynatorów.
A to nie trzeba być kierownikiem, nie trzeba być ordynatorem.
No, ale jeżeli ordynator będzie odpowiedzialny za tą kolejkę, bo No i tutaj wchodzimy w
A to nie jest tak, że rękę myje, bo ordynator też chce wprowadzić swoich pacjentów?
Tak, ale pani redaktor, zmierzam do takiego drugiego punktu tego planu, który jest już bardzo niepopularny i wiem o tym, no ale tym ordynatorowi trzeba by było za to zapłacić. Bo wie pani, bo w tej sytuacji jest
tak. Teraz ludzie usłyszą, że tak, jeszcze wiem, lekarzom wiem, trzeba więcej wiem, zapłacić, tylko, to się tak, bardzo ucieszą.
Wiem o tym, wiem.
I tylko trzeba jeszcze podwyższyć składkę zdrowotną.
Tylko wie pani, tak, no ale to trudno, no trzeba czasami mówić wbrew, pod prąd, czasami coś trzeba powiedzieć. W tej chwili bardzo często jest tak, że ordynator to jest najgorzej opłacany lekarz na oddziale, bo przeważnie jest na etacie z różnych powodów. Na przykład boi się być odpowiedzialny za wszystko, co się ze swojego majątku i woli nie być na kontrakcie, tylko na etacie. I w związku z tym najmniej zarabia, bo reszta lekarzy jest na kontraktach i są wobec niego dużo lepiej sytuowani. I to jest jedna z wad tego systemu. Znaczy nigdzie tak nie działa. Zawsze jest jakiś awans zawodowy. Zawsze ordynator to jest zwieńczenie jakiejś
czyli
drogi życiowej.
Umocnić pozycję finansową ordynatora,
no, w
tak?
ogóle umocnić pozycję też taką zarządczą.
I ten ordynator miałby pilnować, by inni lekarze nie wpychali no,
generalnie tak
do kolejki
być.
Swoich pacjentów.
Znaczy, pani redaktor, bez sierżantów to się nie naprawi żadnego systemu.
A
znaczy,
kto będzie pilnował pilnujących? No, to też jest ten problem to zasadniczy. Jest,
oczywiście, no ale to bez sierżantów, bez osób, które przypilnują, co się dzieje na oddziale, jeżeli pielęgniarka oddziałowa nie będzie zainteresowana tym, co robią pielęgniarki, jeżeli ordynator nie jest zainteresowany tym, co robią jego podwładni lekarze, to chociażbyśmy wprowadzili teraz 15 zasad, to troszkę nie wierzę, że to się
problem
poprawi.
Problem w tym, że środowisko może być zainteresowane, by utrzymać istniejący stan rzeczy.
Tak, na pewno są takie miejsca, w których dużo jest takich miejsc, w których ludzie się dostosowali, znaleźli swoje nisze, fajnie jest jak jest. Niektórzy pracują, wielu pracuje ponad siły i wiedzą, że to jest na jakąś tam, na krótką metę, bo przyjdzie zapłacić za to jakimś zdrowym zmęczeniem i tak dalej. No ale jest dużo lekarzy, na przykład w moim wieku, którzy na początku swojej kariery przez wiele lat zarabiali kiepsko i wykorzystują ten czas, myślą sobie, no teraz nadeszły te czasy, że można zarobić i zarabiają i pracują ponad siły.
Puste lata.
Więc to jest różne są motywacje. Natomiast jeżeli, no, nie możemy się kierować tylko motywacjami ludzi, musimy poprawiać system, żeby wykluczał pewne możliwości.
No dobrze, to jak skończyć z tymi lekarzami milionerami? Bo te rozwiązania, które miała przygotować pani Sobierańska-Grenda i które rozumiem Donald Tusk dzisiaj zobaczył albo zobaczy, bo mówił o tych kilkudziesięciogodzinnych rozmowach, o tym, że te rozmowy będą kontynuowane i że jutro być może opinia publiczna też pozna te rozwiązania. I te rozwiązania miały dotyczyć nieprawidłowości w systemie płac lekarzy, wyceny świadczeń i organizacji pracy szpitali. No to jak właśnie sprawić, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, o jakich na przykład donosi Wirtualna Polska? 300 tysięcy złotych dniówki, 26 tysięcy złotych na godzinę. Spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw. Takie rachunki szpitalom wystawiała.
To jest jakieś niewiarygodne. To znaczy, no wiem, że jest ten artykuł i pewnie to jest zgodne z prawdą, ale no niewiarygodne. No tutaj jest kilka aspektów. To jak znam system, to chodziło o to, że pojawiły się jakieś świadczenia bardzo dobrze wycenione przez NFZ. Szpital sobie pomyślał, znaczy dyrekcja szpitala, no bo przecież szpital nie myśli jako szpital, tylko dyrekcja szpitala doszła do wniosku, że trzeba jakby rzucić się na te świadczenia, bo szpital w ciężkiej sytuacji może zarobić i prawdopodobnie mógł oddać nawet 65%, bo pewnie ci lekarze zapewniali jeszcze jakiś sprzęt, zapewniali jakieś dodatkowe rzeczy, które są związane z tym, żeby ten kontrakt móc realizować.
Tak, ale tutaj, panie senatorze, pan opisuje ten problem, z którym też trzeba byłoby się uporać, czyli że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ustala te stawki, jakie otrzymują szpitale za poszczególne procedury i że niektóre procedury są bardziej opłacane dla szpitala, a niektóre są wycenione poniżej kosztów ich wykonania. Nie wiem dlaczego, nie rozumiem tego. I szpital albo nie chce ich wykonywać, albo traci na nich finansowo. A tutaj w przypadku tej spółki neurochirurgów to chodziło o to, że oni wykonywali seriami kilkuminutowe zabiegi i zdaniem NFZ-u sprawozdawali zdecydowanie droższe procedury. Więc
no to
rozumiem
jest
jeszcze
oszustwo.
Oszustwo, tak?
Tak, no to jest sprawa kryminalna. No, znaczy, ja wiem, że to jest pewna pokusa, ponieważ te świadczenia są tak zakodowane, że jak się inny kod wpisze, to rzeczywiście tych punktów jest więcej.
No dobrze, ale to dlaczego sobie zdają sprawę. Jedną procedurę płaci się nadmiarowo, a inna jest niedoszacowana?
Dlaczego nadmiarowo, to trudno mi powiedzieć. To jest prawdopodobnie jakiś nacisk, lobbying określonych środowisk, dojście do osób decyzyjnych.
Że za zabiegi ortopedyczne to płacimy dużo,
czasami,
tak?
Czasami
a za położnictwo to mało.
Lata temu, kiedy tworzono oddziały udarowe, wyceniono dobrze udary, ponieważ NFZ-owi zależało na tym, żeby te oddziały udarowe powstały i dysponowały jakimś potencjałem i to był nawet dobry ruch.
Czyli był to rodzaj zachęty, ta dobra wycena.
Był to rodzaj zachęty, żeby utrzymać te oddziały no ale tam nie ma takiego elementu, jak pani mówi. Znaczy nie można sobie znaleźć udary na ulicy i je zoperować i wykazać. No, albo ktoś ma udar, albo nie ma, przywożony jest do szpitala. Chodzi o to, żeby się nim dobrze zaopiekować i to było wycenione. Ale dlaczego jest niska wycena? No to wiem, bo brakuje pieniędzy. I gdyby AOTMiT wszystko wycenił rzeczywiście w kosztach prawdziwych, no to by się okazało, że nie masz czego zapłacić, a w tej chwili to pokrywają szpitale z długu swojego. Znaczy szpital się zadłuża, jest zadłużony na 100 milionów, no z tego właśnie 80 milionów to jest to, że te świadczenia są niewycenione, odpowiednio nie wykonuje.
No dobrze, chodzi o pieniądze. W budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia w tym roku zabraknie 16 miliardów złotych. No ale jak się pojawiły te rewelacje o zarobkach lekarzy, no to od razu pojawiły się też głosy, że nie ma potrzeby podwyższać składki zdrowotnej, że nie było potrzeby jej wcześniejszego podwyższania, na przykład przedsiębiorcom Polskim Ładem.
No tak, no to teraz poszukamy u przedsiębiorców lekarzy tych pieniędzy i poniekąd gdzieniegdzie to jest właściwe działanie. Poza tym, no, to jest też nie fair. W moim odczuciu ja myślę trochę odwrotnie. Znaczy, mi się nie podoba to, że lekarze przedsiębiorcy zarabiają na przykład 100 tysięcy i płacą 14% podatku i mają składki zdrowotne niskie i mnie się to nie podoba. No, to jest,
a też nie Pełczyńskiej na Łęcz też
się nie
podoba.
Podobnie jak inni na B2B, tak zwanych umowach, nie tylko lekarze, więc no, problem pozyskiwania pieniędzy dla systemu jest dużym problemem i według mnie te ulgi i takie lekkie traktowanie niektórych ludzi jest niesprawiedliwe. Więc ja bym to jak najbardziej zmienił i wyrównał. Zresztą taki jest postulat lewicy o podatku zdrowotnym, który jest równy dla wszystkich i tutaj osoby więcej zarabiające no, byłyby w pewien sposób poszkodowane tym podatkiem, ale my tego nie ukrywamy.
A chodzi w tym wszystkim, co teraz się dzieje w resorcie zdrowia, o taki kolejny spektakl dla publiczności, że niby coś robimy, działamy, trzeba z tym skończyć, tak nie może być, bo odnoszę takie wrażenie, że chyba tego rządu nie stać na jakąś głęboką reformę ochrony zdrowia.
Znaczy, pani redaktor, to reforma, znaczy to trzeba podzielić na dwie części. Jedna to jest reforma rzeczywiście z założeniem, że ona będzie trwała, bo musi trwać, więc trzeba ją rozpisać na lata. I drugie tu i teraz. I no będziemy wiedzieli jutro, czy te działania tu i teraz są idące, rozpoczynające jakieś jakby zmiany systemowe, bo ja od początku mówiłem, że ta afera Szpitala Południowego jako afera jest jedynie objawem choroby. I teraz pytanie, czy będziemy leczyć objawy? Jutro się przekonamy, czy, no w ocenie ekspertów, przepraszam, mojej, no, każdy może sobie to będzie mógł ocenić, czy to będzie zmaganie się z objawami, czy będziemy dotykać zmian takich strukturalnych, przyczynowych i bardzo kibicuję pani minister, żeby dotknęła zmian przyczynowych tej sytuacji.
A regulacja całkowitego czasu pracy lekarzy, to się może udać?
Regulacja, tak. Oczywiście, po pierwsze informacja, znaczy to, że będzie ten czas pracy rzetelnie sprawozdawany, to myślę, że jest bezdyskusyjne, bo to, że ktoś był w dwóch miejscach, albo nie wiem, wychodził o połowę czasu, spędzał tego, co miał być, no to jest nieuczciwe, więc jak najbardziej z tym należy skończyć. Natomiast co do ograniczenia czasu pracy, no to tu byłbym ostrożny. No bo no naprawdę to ja wiem, że wszyscy myślimy też przez pryzmat pana doktora Kacprzyka, ale no są lekarze, którzy 300 godzin na tym SOR-ze są i naprawdę pracują w miesiącu i bez nich będzie ciężko. Dzisiaj
czytałam lekarzu, który, jak sobie to przeliczyłam przez doby, bo dyżury trwają 24 godziny, to musiałby takich dób wyrobić 20 w miesiącu. Pani to jest redaktor, do udźwignięcia, myśli
pan? Ja dźwigałem w swojej karierze powiedzmy 12 takich dyżurów, takich dni. Kiedyś sobie obliczyłem, że w szpitalu spędziłem około 5-6 lat, jakby biorąc pod uwagę te 24-godzinne okresy bytności w szpitalu, no to tak to wyglądało. I to jest do udźwignięcia, jak się jest młodym, jak się na tej adrenalinie działa i tak dalej. Natomiast no, później to jest coraz trudniej i ta wydajność tych lekarzy jest coraz słabsza i ryzyko błędu coraz większe. Zresztą na początku kariery też, więc to jest kwestia pewnych regulacji, jak najbardziej one muszą być podjęte. Natomiast są specjalizacje bardzo deficytowe, gdzie no, grozi też to odpłynięciem do sektora prywatnego. No i nie o to nam chodzi. No, dużo takich podspecjalizacji, no, załóżmy coś, alergologia dziecięca, czy takie dotyczące zaburzeń hormonalnych, podspecjalizacje.
I potem będzie tak z tymi kwestiami alergicznymi, jak ze stomatologiem, że właściwie tylko prywatnie,
no,
tak?
No na przykład to jest fajny przykład, ponieważ jak wiemy, stomatolodzy mają kontrakty z NFZ-em. I oni wykonują pewne działania na NFZ, pewne świadczenia. Niedużo ich jest, ale to nie znaczy, że ludzie nie chodzą na te, jakby po te świadczenia chodzą, bo ich nie stać na leczenie takie pełne prywatne. No więc teraz jak zabronimy tym łączenia tego, no i stomatolog ma z NFZ-u powiedzmy 10 tysięcy i z prywatnej praktyki 30-40.
No to no wiadomo, co wybierze.
No więc to trzeba ostrożnie. Ta stomatologia to też medycyna. W związku z czym musimy uważać, żeby to nie poszło w złą stronę.
Wojciech Konieczny, senator, przewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej i były wiceminister zdrowia, który z resortem rozstał się po tym, jak nastała pani Sobierańska-Grenda i nastąpiło odpolitycznienie resortu. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie senatorze.
Dziękuję bardzo.
Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych polityki Insight, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach, a oczywiście porozmawiamy o szczycie NATO w Ankarze.
Reklama.
Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
O, i to lubię najbardziej.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Dymisji ministra zdrowia nie spodziewa się senator Wojciech Konieczny. Były wiceminister zdrowia mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM, że premier postawił przed Jolantą Sobierańską-Grendą pewne zadania, a jego zaufanie dla ministry jest pełne. Według Koniecznego ministra zdrowia ma pewne plany, którymi pewnie już podzieliła się z premierem. Donald Tusk w zeszłym tygodniu zażądał rekomendacji, żeby poprawić system ochrony zdrowia. Ustalenia rozmów premiera z ministrą mamy poznać jutro. Polska podpisała dziś na marginesie szczytu NATO w Ankarze dwie ważne umowy w zakresie obronności, poinformował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Pierwsze z zawartych porozumień umożliwi serwisowanie w Europie rakiet do systemu Patriot. Drugi z dokumentów zakłada, że Polska będzie produkowała pociski manewrujące Barakuda. Część z nich będzie wysłana do Łotwy i Estonii. Te umowy są dla polskiego systemu zbrojeniowego przejściem do innej ligi, mówi szef MONU.
Jeżeli ktoś dzisiaj będzie powtarzał wam te głupoty, te manipulacje o rozbrajaniu zdolności w Polsce, o abdykowaniu z możliwości obrony państwa polskiego, to te dwa porozumienia najlepiej świadczą, że jest wprost przeciwnie.
W stolicy Turcji nie brakuje też rozmów o dalszym wsparciu dla Ukrainy. Na szczycie obecny jest prezydent Wołodymyr Zełański, który zaapelował do państw NATO o pilne stworzenie własnych zdolności do produkcji systemów i pocisków antybalistycznych. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy potwierdziła znalezienie zwłok Ukrainki Anastazji Berezowskiej, która była poszukiwana przez władze Monako w związku z zamachem na ukraińskiego biznesmena Wadyma Jermołajewa. Zatrzymany oficer wywiadu wojskowego Ukrainy przyznał się do jej zabójstwa. Według danych organów ścigania podejrzana wróciła na Ukrainę 1 lipca. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. Miejscami na północy kraju jego prędkość przekroczy 100 km na godzinę. Niebezpiecznie może być też na Pomorzu, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, a przede wszystkim na Helu, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
Sztorm na Bałtyku 10-11 w skali Beauforta. Do tego cofka na Bałtyku i gwałtowne wzrosty stanów wód.
Silnemu wiatrowi będą towarzyszyć opady deszczu. I jeszcze Londyn. Coco Gauff awansowała do półfinału Wimbledonu. Amerykańska tenisistka wygrała z rodaczką Jessicą Pegulą 4-6, 6-3, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie albo Czeszka Karolina Muchowa, albo Japonka Naomi Osaka. 120 km na godzinę. Taką prędkość może osiągać wiatr w nocy w rejonie Zatoki Gdańskiej. Ostrzeżenia przed silnymi podmuchami obowiązują jednak na całym wybrzeżu oraz na północnym wschodzie. Na południowym wschodzie i południu obowiązują za to alerty przed burzami. Jutro znowu miejscami może padać i grzmieć. Tylko 12 stopni pokażą termometry na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i na przedgórzu, do 22 na zachodzie. Mocno wieje wiatr, więc smogu nie ma. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych, Polityka Insight. Dzień dobry, Marku.
Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry państwu.
Szczyt NATO w Ankarze dziś, jutro. Dziś przyjęcie, kolacja dla szefów państw i rządów wraz z małżonkami, ale też kolacje robocze szefów dyplomacji i szefów resortów obrony. A
czyli
jutro,
zgodnie z tradycją.
Oczywiście, posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej, rzecz jasna. No oczywiście będę pytać, o czym będą rozmawiać i czym ten szczyt może się skończyć, ale może jeszcze Donald Trump, który zabrzmiał niezbyt zachęcająco, znowu przypomniała mu się Grenlandia, no i znowu mu się przypomniało, że właściwie to nie musiałby nic dla Europy robić i mógłby te wojska z Europy zabrać.
No tak. I to jest taka, powiedziałbym, zdarta płyta w wykonaniu Donalda Trumpa, do której, wydaje mi się, przywódcy europejscy trochę już przywykli, trochę się przyzwyczaili. Nie wiem, czy się za bardzo przejmują, bo jednak liczą na to, że koniec końców ten proces, którego zwieńczeniem jest szczyt NATO, czyli sesja właśnie Rady Północnoatlantyckiej na szczeblu szefów państw i rządów, on ujmuje rzeczy bardziej realne niż poglądy, optykę widzenia Donalda Trumpa, i on zawiera w sobie właśnie te takie rzeczywiste wymiary bezpieczeństwa relacji transatlantyckich. Teraz doszedł do tego bardzo silny komponent zbrojeniowy i przemysłowy, o czym możemy za chwilę porozmawiać. I to
takie forum
de facto,
przemysłowe,
i to de facto te kwestie wyznaczają jakby filary tego naszego porządku, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa. No oczywiście jest gdzieś ryzyko, tak, że dojdzie do jakiejś scysji, czy to z przywódcami krajów południowej Europy, tak, nie wiem, czy z Giorgio Meloni, czy z Pedro Sanchezem, który, no, te kraje mają kłopot, tak, ze spełnieniem tych żądań Trumpa, żeby już natychmiast wydawać te 5%, o których przecież w zeszłym roku na szczycie w Hadze uzgodniono, że mają być poziomem wydatków obronnych, ale w ciągu 10 lat. I oczywiście jest wiele krajów, które już teraz deklarują, że są gotowe, nawet które które spełniają tak już w tej chwili te wymogi. Niemcy ogłosiły, że spełnią ten wymóg 3,5% w 2029 roku. Kilka krajów się jakby ociąga. Ostatni przykład to oczywiście Wielka Brytania. Zresztą znowu Donald Trump nie odmówił sobie, że tak powiem, złośliwości pod adresem Keira Starmera. No więc zobaczymy. Natomiast ten proces taki, powiedziałbym, merytoryczny, profesjonalny, właśnie napędzany i zarządzany zarówno przez NATO jako organizację, przez jej filar wojskowy i polityczny, ma doprowadzić do tego, że jak słychać z przecieków tak rozmaitych, no ta deklaracja będzie jednak końcowa z Ankary, będzie zawierać bardzo mocne odwołanie do artykułu 5, do solidarności sojuszniczej, będzie określać...
A to nie jest rutynowe działanie w przypadku szczytów NATO?
To jest rutynowe działanie, ale w tej atmosferze, którą nam te ostatnie miesiące zarysowały, to jest moim zdaniem istotne, że to zostanie po raz kolejny potwierdzone. Znowu cytatem z zeszłorocznej deklaracji z Hagi, Rosja zostanie określona jako długoterminowe zagrożenie. Zostanie podkreślona oczywiście kwestia wydatków, inwestycji obronnych i tak dalej. To wszystko, czego żądają Amerykanie. No i właśnie ten wymiar przemysłowy, który jest jakby czymś nowym dla NATO jako instytucji.
Wsparcie dla Ukrainy, bo wsparcie prezydent Zełenski będzie
również
obecny.
Oczywiście tak. I tam też będzie w tej deklaracji, na ile wierzyć tym projektom, które krążą, będzie spory akapit temu poświęcony.
A w jakim miejscu teraz jest NATO? Bo słuchałam też twojej rozmowy z Tomkiem Sawczukiem w podcaście Z Dystansu i rozmawialiście tam o tej koncepcji NATO 3.0, czyli większa odpowiedzialność po stronie Europy za europejskie bezpieczeństwo. Podawałeś proporcje. 70% my, 30% oni, czyli Amerykanie.
NATO jest w procesie ciągłej transformacji i adaptacji, który ten proces przyspieszył za tej 47. prezydentury amerykańskiej, bo zdaje mi się, że właśnie w ciągu tej kadencji Donalda Trumpa ambicją jego i jego ludzi jest doprowadzić właśnie do odwrócenia tych proporcji, o których mówimy, tej odpowiedzialności, czy też ciężarów, czy też obowiązków.
No, po stronie Stanów Zjednoczonych.
Utrzymywania zdolności do odstraszania i obrony, tak żeby właśnie to Europa, państwa europejskie, sojuszu też inne należące do Unii Europejskiej, były w stanie wziąć odpowiedzialność bez zbytniego obciążania Stanów Zjednoczonych, bo Stany Zjednoczone widzą swoją główną odpowiedzialność na zachodniej półkuli oraz w obszarze Azji i Pacyfiku i tutaj oczywiście jest ten wątek rywalizacji, czy też konfrontacji być może z Chinami. No i pytanie, czy to się uda zrobić w ciągu tej 47. kadencji prezydenckiej. Plany są nadal bardzo ambitne, Amerykanie niejako wymuszają tą transformację i adaptację poprzez stawianie europejskich sojuszników nieco pod ścianą, chociażby poprzez tą niedawną deklarację czerwcową, że niejako wycofują z procesu planowania obronnego swoje zasoby, nieraz takie, których po prostu nie da się zastąpić środkami i siłami europejskimi, które właśnie miały służyć no, niejako do narysowania takiej matrycy obronnej, gdzie ten dowódca operacyjny, czyli SACURE, generał Grynkiewicz wie, że ma do dyspozycji w razie czego to i to od tego i tego sojusznika. I tutaj Amerykanie te zdolności o 1/3, o połowę, a nieraz zupełnie jakby z tego procesu planowania usunęli. No i Europejczycy muszą się z tym zmierzyć. Mark Rutte przekonuje, sekretarz generalny, że zapełniane są te luki, no ale jak mówię, nie ma w Europie czegoś takiego jak bombowiec strategiczny, tak? Mhm. Więc tej zdolności się nie zastąpi.
To jeszcze dopytam w tym wątku, bo w tym samym podcaście mówiłeś, że ta obecność amerykańska rzecz jasna nadal będzie, bo oczywiście Europa też jest dla Amerykanów ważna. Tak. To nie jest tak, że to jest taka relacja, w której tylko my korzystamy. Natomiast, że będzie się to sprowadzać przede wszystkim do parasola nuklearnego oraz do udostępniania takich zdolności, którymi my nie dysponujemy. No to jak się ma to do tego, że część tych zdolności jak ten bombowiec strategiczny jest przez Amerykanów wycofywana z tego planowania.
No to po prostu mniej tego będzie do dyspozycji, tak? Z tym, że chodzi cały czas o ten proces planistyczny w czasie pokoju, tak? Bez tego impulsu, który nadaje ewentualny konflikt lub wojna.
Wtedy więc może być zmiana zdania, więc, tak?
No my tak naprawdę nie wiemy, co kto udostępni, no bo też cały czas musimy się posługiwać jednak tym artykułem 5, który no, jest warunkowy w tym sensie, że każdy kraj, każdy członek NATO, mimo że podpisał to zobowiązanie, tak przystępując do sojuszu, to jednak sam oceni sytuację i koniec końców coś zadeklaruje albo nie. Oczywiście NATO ma te wszystkie swoje instrumenty planistyczne i członkowie sojuszu są zobowiązani do dostarczania określonych zdolności w określonym czasie. Ubytek na pewno będzie, na pewno nie da się go, a już tym bardziej w krótkim czasie, siłami i środkami europejskimi zapełnić, ale z drugiej strony NATO dzisiaj, no chociażby poprzez przystąpienie Szwecji i Finlandii, jest obiektywnie w liczbach, tak, silniejsze niż jeszcze parę lat temu.
A czy ta deklaracja, którą ten szczyt się zakończy, będzie dla nas, dla Polski, satysfakcjonująca? Bo nam chyba zawsze zależy na tym, żeby potwierdzać artykuł 5.
Tak? I z tego względu oczywiście tak. Natomiast ja wiem od, no powiedzmy z wysokiego poziomu urzędniczego, że myśmy zabiegali o to, żeby na przykład NATO w sposób bardziej wyraźny sformułowało sposoby reakcji na zagrożenia poniżej artykułu 5.
Czyli poniżej, wojna hybrydowa.
Tak jest, dokładnie o to nam chodzi. I no przynajmniej z tego, co do tej pory do mnie dociera, to tam to no nie ma tego rodzaju sformułowania w samej deklaracji. Być może oczywiście liderzy będą o tym mówić i jakiegoś rodzaju inny dokument, albo po prostu porozumienie w tej sprawie nastąpi, tak? Bo jakby też warto o tym pamiętać, że to, co jest na papierze, to jest pewnego rodzaju komunikat na zewnątrz, ale dużo ważniejsze jest to, jaka będzie atmosfera na sali, do jakiego stopnia szczerze będą ze sobą rozmawiać przywódcy, również właśnie z Donaldem Trumpem, jakiego rodzaju porozumienia między nimi nastąpią, takie, które nawet nie mają prawa, tak? Dotrzeć do szerszej opinii publicznej i zwłaszcza takie, no, które mają przełożenie na te najistotniejsze sprawy wojskowe, na przykład sprawy nuklearne, tak? Wiadomo, że ten proces jakby adaptacji odstraszania nuklearnego też w NATO trwa i nam bardzo zależy oczywiście, zresztą o tym publicznie polskie władze mówią, tak? Że liczymy na to, że to koniec końców kiedyś być może doprowadzi do rozszerzenia nuclear sharing na Polskę.
Trwa szczyt NATO i trwa też w Polsce awantura o przekazanie Ukrainie pocisków do systemów Patriot. Zaczęło się w sobotę, kiedy to wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak napisał na portalu X, że w marcu w tajemnicy przed Sejmem rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Awantura trwa do teraz i pewnie jeszcze przez kilka dni będzie trwać. Jestem ciekawa twojej opinii.
No ja ze smutkiem patrzę na to, co się dzieje, ponieważ jest to kolejny obszar z zakresu, powiedzmy, bezpieczeństwa i spraw obronnych, który jest bezpardonowo zawłaszczany do takiej, powiedziałbym, nawalanki politycznej, tak? Bo to już trudno nawet nazwać walką czy jakąś dyskusją.
Podług mechanizmów polaryzacyjnych.
Absolutnie. I my musimy... Ja bym zawsze zachęcał do tego, żeby patrzeć na tego rodzaju w sumie drobiazgi z lotu ptaka, z dużej wysokości, pamiętać o naszych uwarunkowaniach strategicznych, gdzie jesteśmy na mapie, w jakim jesteśmy sojuszu, kto jest naszym tak naprawdę przeciwnikiem, a kto jest naszym koniec końców przyjacielem, niezależnie od rozmaitych trudności, jakie mamy, tak, z przyjaciółmi
i też mamy... polskich polityków, to wydaje się, że wszyscy wiedzą, że naszym wrogiem jest Rosja, ale na przykład słyszymy Przemysława Czarnka, który mówi, że ta wojna, która toczy się za naszą wschodnią granicą teraz, to nie jest ta wojna, która toczyła się 4 lata temu i wtedy było w naszym interesie pomagać Ukrainie, a teraz chyba już niekoniecznie.
No więc ja uważam przeciwnie, że w naszym interesie nadal jest pomaganie Ukrainie, a jedną z form są donacje sprzętowe i donacje amunicyjne. Moim zdaniem należałoby w ogóle rozróżnić, tak, bo jednak... jest w tym sensie Czarnek ma rację, że dzisiejsza wojna rzeczywiście nie toczy się za pośrednictwem manewru wojsk pancernych i zmechanizowanych, tak? Co jeszcze było, powiedzmy, aktualne na początku w roku 22 i częściowo w 23? To się potem zaczęło bardzo szybko zmieniać, ale co się nie zmieniło, to zagrożenie powietrzne, tak? Zagrożenie pociskami balistycznymi i przede wszystkim dronami. I tak się dzieje, że Ukraińcy sobie świetnie radzą, relatywnie świetnie, ze strącaniem tych wszystkich szahedopodobnych latadeł, które stanowią ogromne zagrożenie przez swoją masę. Natomiast no, nie za dobrze sobie radzą ze strącaniem pocisków balistycznych i Rosja to doskonale wykorzystuje, bo widzimy w tych ostatnich atakach na Kijów wzrost, dosyć nagły, liczby wykorzystywanych pocisków balistycznych. No i tak się wskutek rozwoju technologii, pewnych zaniedbań, zaniechań, błędów, opóźnień stało, że jedynym skutecznym, potwierdzonym, sprawdzonym bojowo systemem do zwalczania pocisków balistycznych są obecnie patrioty amerykańskie. Mm-hmm. Tak?
No i Polacy przekazali, żeby Ukraińcy mogli trudniejszy okres przetrwać w porozumieniu z NATO, z Amerykanami.
No więc właśnie, bo przecież przypomnijmy sobie, to Sojusz Północnoatlantycki zaangażował się właśnie w koordynację tych jakby odpowiedzi na te potrzeby zbrojeniowe Ukrainy, zwłaszcza w odniesieniu do tych najcenniejszych zasobów, najbardziej kosztownych i najbardziej wyspecjalizowanych, jakimi bez wątpienia są właśnie pociski PAK-3, zwłaszcza w tej wersji MSI. No i znowu, ponieważ Ukraina ich bardzo potrzebuje, nie ma ich za wiele w europejskich arsenałach, to co jakiś czas następuje no, taka zbiórka po prostu, zrzutka można powiedzieć, tak? Kto co ma, kto co może. Produkcja oczywiście jakoś tam idzie i ona powoli, zbyt powoli rośnie, ale nie nadąża za potrzebami. No i tak się stało, że Polska się do której z tych zrzutek po prostu dołączyła, zdaje mi się, w liczbie nieprzekraczającej, tak?
Tak jest.
Palcy na obu dłoniach, więc można powiedzieć, że to chodziło o procent, może 2%, może 3%, tak, tych naszych zasobów, bo myśmy kupili, oczywiście stany magazynowe są niejawne, ale myśmy zakupili kilkaset tych pocisków.
Marek Świerczyński z nami zostaje, wracamy tuż po informacjach.
Reklama.
Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm, taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Jak wyprzedaż, to w euro!
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
Bo w Media Expert taniej masz.
Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
Pędziłam, ale moje nogi...
nogi znowu jak z ołowiu.
Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
Czyli?
Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
Bo w Media Expert taniej masz.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.41. Informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Zakaz łączenia prywatnej praktyki z funkcjami kierowniczymi. O takiej propozycji na reformę ochrony zdrowia mówił w wywiadzie politycznym w TOK FM senator Wojciech Konieczny. Były wiceminister zdrowia zasugerował także, aby w przypadku takiego rozwiązania dać podwyżki ordynatorom szpitali.
W tej chwili bardzo często jest tak, że ordynator to jest najgorzej opłacany lekarz na oddziale, bo przeważnie jest na etacie z różnych powodów. Na przykład boi się być odpowiedzialny za wszystko, co się ze swojego majątku i woli nie być na kontrakcie, tylko na etacie. I w związku z tym najmniej zarabia, bo reszta lekarzy jest na kontraktach i są wobec niego dużo lepiej sytuowani.
Ministerstwo Zdrowia ma przedstawić jutro plan reformy ochrony zdrowia. Działania rządu w tej sprawie są spowodowane aferą wokół Szpitala Południowego w Warszawie. Premier Donald Tusk chce, aby nowe przepisy rozwiązywały m.in. problemy zawyżonych zarobków medyków oraz omijania kolejek do świadczeń zdrowotnych. To bulwersująca sprawa. Tak o aferze w szpitalu w Mogilnie mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak opisuje Wirtualna Polska, lekarze neurochirurdzy seryjnie wykonywali kilkuminutowe ekspresowe zabiegi, które w dokumentacji medycznej były wykazywane jako znacznie droższe procedury szpitalne. Dziennie mogli zarobić nawet 300 tysięcy złotych.
Ta sprawa z Mogilna jest absolutnie bulwersująca i tam rozumiem odpowiednie organa państwa zajmują się wyjaśnieniem i zbadaniem, czy w ogóle nie doszło tam do jakichś poważniejszych nadużyć bądź przestępstwa. Wszystkie tego typu sprawy są dzisiaj omawiane po to, żeby jutro mogły być przedstawione i będzie szereg rozwiązań zaprezentowany przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.
Po kontroli NFZ nałożył na mogileński szpital 2 600 000 złotych kary. Kanał informacyjny węgierskiej telewizji publicznej przerwał nadawanie. To po tym, jak nowo powołane tymczasowe kierownictwo nadzorującego media publiczne holdingu ogłosiło gruntowne zmiany w działaniu nadawców publicznych. Zamiast ramówki widzowie zobaczyli na ekranie komunikat o treści: media publiczne nie mogą kłamać. Przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Media państwowe przechodzą obecnie reorganizację, aby w przyszłości mogły być niezależne i wiarygodne. Serwis informacyjny zostaje tymczasowo zawieszony. Prosimy o cierpliwość. Po ponad 100 latach kombinacja norweska wypada z programu Igrzysk Olimpijskich, zdecydował Komitet Wykonawczy MKOL-u. Ogłoszono również, że we Francji w 2030 roku po raz pierwszy w historii zimowych igrzysk zostanie zapewniony parytet płci. W igrzyskach we Francji spodziewany jest udział ponad 3000 sportowców, mniej więcej po 1500 kobiet i mężczyzn. Są ostrzeżenia przed silnym wiatrem na północnym wschodzie i na wybrzeżu. Jutro miejscami przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie i w centrum. Na północnym wschodzie możliwe także burze. Nie za ciepło, 12 stopni pokażą termometry na Podlasiu, około 18 w centrum, nad morzem i na Przedgórzu, do 22 na zachodzie.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nadal jest z nami Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych Polityka Insight. Raz jeszcze dzień dobry.
Melduję się.
Trwa szczyt NATO, rzecz jasna. Czekamy na końcową deklarację i na posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej. To dopiero jutro, o czym już mówiliśmy. Ja chciałabym cię teraz zapytać o taki tekst Witolda Jurasza, jaki się ukazał na portalu onet.pl, bo Witold Jurasz, powołując się, jeżeli dobrze pamiętam, na 5 różnych źródeł, mówi i pisze, że Rosja rozważa też taką ograniczoną w skali militarną prowokację wymierzoną w Polskę, że NATO ma informacje wywiadowcze na ten temat i że Amerykanie podczas narad z udziałem szefów sztabów generalnych systematycznie informują Polskę o coraz to nowszych rosyjskich planach konwencjonalnego zaatakowania wschodniej flanki NATO, z których Polska absolutnie nie jest wyłączona. Jaki byłby cel takiej operacji? No, chodziłoby o taką eskalację napięcia, która miałaby zmusić państwa Zachodu, żeby wstrzymały pomoc dla Ukrainy. A jak taka prowokacja miałaby wyglądać? No, tutaj są różne możliwości, o których już wielokrotnie mówiliśmy, tak? A poruszając też przed chwilą temat wojny hybrydowej, że Polsce zależałoby na tym, żeby w Ankarze porozmawiać także o tym, jak powinno reagować NATO na jakieś ataki, które nie są jeszcze pełnoskalową agresją, ale są właśnie elementem wojny hybrydowej. No to na przykład atak dronów na elementy infrastruktury krytycznej, albo symulowane ataki lotnicze, albo hybrydowy atak w rejonie przygranicznym. Rosyjskie albo białoruskie jednostki przekraczają polską granicę, pomyliły się, albo szukają na przykład zaginionej załogi śmigłowca, który to śmigłowiec w wyniku awarii tutaj u nas wylądował. No i Rosja ponoć miałaby liczyć w takiej sytuacji, że Polska zamiast otworzyć ogień do obcych żołnierzy, którzy przekraczają granicę, jest zmuszana przez Stany Zjednoczone do negocjacji z Rosją albo Białorusią.
No nie wiem, czy będziemy rozważać dalsze scenariusze, tak, czy też jakoś próbować oceniać prawdopodobieństwo, prawdziwość, tak. Natomiast jedno trzeba powiedzieć, że mamy w tej chwili do czynienia z nową falą takich ostrzeżeń o tym, że rosyjska prowokacja staje się z rozmaitych powodów bardziej prawdopodobna właśnie teraz w drugiej połowie 2026 roku.
A dlaczego
roku.
Teraz staje się bardziej prawdopodobna?
No bo po pierwsze NATO, przynajmniej w ostatnich miesiącach, trzeszczało, tak? I kiedy byłaby lepsza okazja do przetestowania spójności sojuszu, jeśli nie wtedy, gdy sam ten sojusz pokazuje
jednej pięści.
Swoją jakoś tam niespójność, tak? I gdzie widać, no po pierwsze, brak zaufania do najważniejszego sojusznika ze strony sojuszników europejskich, to znaczy do Stanów Zjednoczonych pod rządami Donalda Trumpa. Z drugiej strony ogromną też taką niechęć, przynajmniej werbalnie wyrażaną, tak? Przez niego samego wobec tej Europy, której, prawda, miałby bronić w sytuacji jakiejś konfrontacji z Rosją. No po trzecie, Rosji oczywiście nie idzie za bardzo tak na froncie w Ukrainie. No i tutaj jedni rabini mówią, że to wyklucza atak na NATO, bo poszerzałoby front, a inni przekonują, że wręcz przeciwnie, bo przecież Putin posługuje się swoją własną racjonalnością, do której my nie mamy za bardzo wglądu.
Atak na Ukrainę w 22 też nie był racjonalny.
No więc dokładnie. No i jest jeszcze parę innych rzeczy, no chociażby też takich, że Rosja, mimo ponoszenia olbrzymich strat, jednak rozbudowuje wciąż swoje siły zbrojne, przynajmniej jeśli chodzi o takie struktury, zwłaszcza w zachodnim okręgu wojskowym, czyli u granic NATO. I trudno powiedzieć, że byłaby w stanie w tej chwili dokonać takiej masowej inwazji, tak, właśnie tych wojsk lądowych, tych czołgów, tak, transporterów i tak dalej. Ale na pewno, jeśli chodzi o wojska dronowe i antydronowe, dysponuje podobnymi możliwościami co Ukraina, a przywykliśmy mówić, że Ukraina jest mistrzem świata, tak, w tego rodzaju zdolnościach. Więc ja nie wiem, czy Rubikon jest lepszy od rosyjski Rubikon, od ptaków Madziara, pewnie nie, ale być może jest lepszy od tych zdolności, które są po naszej stronie, a myśmy jako NATO w ogóle nieco się spóźnili z nadganianiem tej rewolucji dronowej. I nie wiem, czy jest jakiś wiarygodny wskaźnik, w którym miejscu my w tym momencie jesteśmy. W każdym razie na pewno na każdych ćwiczeniach te zdolności obecnie są bardzo mocno eksponowane i to się dzieje, tak, ich odbudowa. Więc można powiedzieć, że jest kilka przesłanek sprzyjających temu, żeby jakąś właśnie ekskursję, tak, przygodę, głupią rzecz jasna, Putin podjął na naszym kierunku. No i wtedy jest masa pytań, tak, jak się zachowa sojusznik najważniejszy, jak się zachowają inni sojusznicy.
Jak my się zachowamy.
Raczej nie ma wątpliwości, że ci dowódcy, prawda, tam w terenie wyposażenie w polu stojący, również natowscy zachowają się tak, jak trzeba, tak? To znaczy będą walczyć. Tylko co się stanie potem, tak? To znaczy jak wysokie będzie tempo tej operacji. To jest wszystko temat, który zapewne stanie w Ankarze, bo ja sobie nie wyobrażam, mówiłaś o tym, że my jesteśmy w Polsce zaniepokojeni, ale przecież publikacja Jurasza nie była jedyną. W prasie europejskiej jest tego wiele. I nie jesteśmy sami w tym klubie zainteresowani.
Bo jeszcze są kraje bałtyckie.
Kraje bałtyckie, absolutnie. Szwecja, Finlandia również są po naszej stronie. Powiedziałbym, że Niemcy również zaczynają mówić bardzo mocno naszym językiem. Również dlatego, że mają swoją brygadę w Litwie, tak? I są zainteresowani tym, żeby ta reakcja była wypracowana. Więc o tym na pewno się będzie mówić. A skoro się o tym będzie mówić, to też zapewne będzie się robić. Zresztą oczywiście plany ewentualnościowe, plany regionalne, nowe plany przygotowane i stale aktualizowane, bo o tym też trzeba pamiętać, istnieją i są jakby dostępne. SACIUR, czyli dowódca operacyjny w Europie, ma dostępne narzędzia. Pytanie najważniejsze dotyczy tej reakcji na szczeblu politycznym, czyli uruchomienia w pełni artykułu 5.
Mhm. Ale jeszcze pomyślałabym o reakcji takiej wojskowej, militarnej, bo co innego, kiedy rusza ta inwazja, tak jak Rosja zgromadziła siły i środki na granicy z Ukrainą i po prostu w lutym 2022 roku te siły i środki ruszyły, tak? I wtedy wiadomo, że jest wojna, nawet nie trzeba jej wypowiadać. A co innego, kiedy dochodzi właśnie do przekroczenia granicy przez jakiś oddział, ograniczona liczebność, który rzekomo czegoś albo kogoś szuka, albo przez pomyłkę i tak dalej. Wtedy pojawia się ten lęk, ten strach, myślę, po drugiej stronie, czy zacząć strzelać, bo to będzie prowadziło do eskalacji.
Tylko myśmy się bardzo dużo nauczyli od czasu tak zwanych zielonych ludzików z Krymu, to już 12 lat temu. I bardzo dużo też dało nam to doświadczenie tej presji granicznej, tak? Tej właśnie wojny hybrydowej, wyrażającej się tym sterowanym, kontrolowanym napływem migrantów. Nastąpiły inwestycje, po pierwsze w pasie granicznym. Mówisz o jakiejś jednostce, my będziemy ich widzieć. I pytanie oczywiście,
będziemy jak widzieć, wcześnie, jak się zachowują.
Jak wcześniej zauważymy, że coś się tam dzieje. Natomiast dlatego właśnie na poziomie politycznym trzeba wypracować mechanizmy reagowania, zanim jeszcze ten zagubiony oddział przekroczy naszą granicę, która zresztą jest w tym rejonie obecnie umocniona, tak? Więc to też nie będzie takie łatwe, żeby te granice przekroczyć. Ale trzeba wypracować te mechanizmy, które nie tylko jakby umożliwią nam reakcję wojskową, czyli właśnie strzelanie, ale umożliwią nam reakcję polityczną. Ktoś musi zadzwonić, tak? Czy do Mińska, czy do Moskwy i zapytać, hej, słuchajcie, widzimy was, co się dzieje? Ktoś musi zagrozić, że słuchajcie, widzimy was i zrobimy wam to, to, to i to, jeżeli przekroczycie, tak? Na jeden centymetr czy na jeden cal. I tak dalej, i tym podobne. I właśnie dlatego jakby ten apel, ten postulat, żeby wypracować mechanizmy reagowania poniżej progu otwartej wojny, jest tak ważny. Ja mam nadzieję, że z Ankary sojusz wyjedzie, tak, z takimi mechanizmami.
To jeszcze na przykład ów atak dronów na infrastrukturę krytyczną. Myśmy przeżyli już atak dronów, które częściowo zostały zestrzelone, niektóre spadły. Na szczęście nic się złego nie wydarzyło, to znaczy nikt nie zginął, niewiele rzeczy zostało zniszczonych. No ale powiedzmy, że jest jakiś ważny obiekt zdewastowany po takim ataku. No i Rosjanie mówią to, co zawsze w takich przypadkach, że my nie mamy z tym nic wspólnego.
Dlatego szczególnie ważne jest to, żeby obserwować, żeby mieć te środki rozpoznania, tak żeby w wiarygodny sposób, również na poziomie najpierw politycznym, przypisać odpowiedzialność. W tej chwili są dostępne środki, takie, które wykrywają, prawda, lot tych obcych, niezidentyfikowanych statków powietrznych, nawet bardzo małych. I stosunkowo łatwo da się to zrobić, ale znowu, musi być mechanizm reagowania, musi być po pierwsze czujność, tak? Naprawdę 24 godziny na dobę. I też polityczna komunikacja, taka strategiczna, która jest bezwzględna, to znaczy nie pozostawiająca wątpliwości co do tego, że my oskarżamy, czy też przypisujemy odpowiedzialność za takie i takie zdarzenie, takiej i takiej stronie.
Mhm, ale znowu. Tak było, taka była nasza reakcja, kiedy wtargnęły te drony w naszą przestrzeń powietrzną. Natomiast były poważne wątpliwości po stronie Donalda Trumpa, tak?
Co to jest za sytuacja? Ja dlatego mówię o wypracowaniu tego mechanizmu reagowania na poziomie politycznym, a jeszcze musimy natychmiast mieć mechanizm reagowania na coś, co zdarzyło się dokładnie tej nocy, czyli na tą kampanię dezinformacyjną, tak? Która nam wmawiała, że to są drony ukraińskie, mhm. tak? Że nie... Więc jakby masa lekcji, o których wiemy, że są do odrobienia. Pytanie, na jakim etapie ich odrabiania jesteśmy?
To jeszcze jeden temat mam dla ciebie na koniec. 30 czerwca Rzeczpospolita podała, że były prezydent Andrzej Duda spotkał się z szefem Agencji Uzbrojenia, generałem Kuptelem. Generał przed tym spotkaniem prosił o zgodę na nie. Tyle, że wraz z byłym prezydentem pojawił się i chciał się też spotykać z generałem Dawid Rożek, założyciel fintechu Zen.com. To jest spółka, której działalności zresztą przygląda się prokuratura. Chodzi o umożliwienie płatności za nielegalny hazard. No i wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak Czarnecka opowiadała o tej sytuacji tak. Z relacji pana generała Kuptela wiem, że na dzień dobry towarzyszących panu prezydentowi wyprosił, rozmawiał tylko z panem prezydentem, wszystkie procedury zadziałały. Pan generał Kuptel od razu złożył meldunek do służb, pan prezydent przekazywał swoje przemyślenia dotyczące Ukrainy, tego co tam się dzieje. Pan prezydent jest zdumiony, bo 3 lipca na portalu X zamieścił taki dłuższy wpis, który można byłoby skrócić jednym zdaniem. No ale o co wam chodzi?
No byli prezydenci też muszą coś robić i jakoś zarabiać.
Zajęcie mieć.
Na rozmaite wydatki. Słyszymy o niektórych wydatkach pana prezydenta Andrzeja Dudy. Pytanie, czy w taki sposób? Z jednej strony, dlaczego nie, skoro przez 10 lat taki emerytowany prezydent był bardzo blisko spraw bezpieczeństwa i obronności, a na pewno w ostatnich latach też bardzo wiele dla nich zrobił. Z pewnością się orientuje w sytuacji. Oczywiście jest pytanie, czy powinien być, nie wiem, jakimś pośrednikiem, tak, boję się użyć słowa lobbysta, tak, ale tak zwanym otwieraczem drzwi dla rozmaitych chętnych i zainteresowanych. Z pewnością mógłby to robić, jeżeli by chciał wspierać, tak, jakiegoś rodzaju start-upy, tak, których bardzo dużo na rynku obronnym się pojawia, bądź jakichś innowatorów, wynalazców, przedsiębiorców po prostu, no to mógłby zorganizować jakąś konferencję, założyć jakieś stowarzyszenie. Przychodzenie do generała Kuptela wiąże się z tym, że generał naprawdę zachowuje się według procedur. Ja go osobiście znam i wiem, że zrobił co należy.
Marek Świerczyński, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych Polityka Insight. Dziękuję.
Dzięki.
Za rozmowę. Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował Adam Szuraj. O 18 w imieniu Adama Oski zapraszam na ciąg dalszy podsumowania dnia w TOK 360. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
System energetyczny Ukrainy jest zrujnowany. Nie ma elektrociepłowni, która by nie ucierpiała. Jedyne, co ratuje na dany moment sytuację, to są elektrownie jądrowe, które także są atakowane.
Zimno, jest bardzo zimno. Mniej więcej jak 10 stopni w mieszkaniach jest temperatura.
To takie punkty ogrzewania mobilne, gdzie ludzie mogą pójść i dostać prąd i podładować swój telefon. Tam jest ciepło.
Kremu uwaga,